Światła Ducha Świętego rozpoczynamy czas katechezy. Otwieramy katechizm Kościoła katolickiego. Jesteśmy w naszych rozważaniach w części czwartej, modlitwa chrześcijańska. Rozdział trzeci, życie modlitwy. Artykuł drugi, walka modlitwy. Dzisiaj punkt drugi, pokorna czujność serca. Tutaj rozważymy dwa podpunkty: wobec trudności w modlitwie oraz wobec pokus w modlitwie. Te rzeczywistości staną się przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania w czasie katechezy. Rozważymy w tym pierwszym punkcie, wobec trudności w modlitwie, takie rzeczywistości jak roztargnienie. Powiemy o czuwaniu, powiemy również o oschłości, to w tej pierwszej części. Na temat roztargnienia. Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1729 mówi w następujący sposób. Najczęstszą trudnością w naszej modlitwie jest roztargnienie. W modlitwie ustnej może ono dotyczyć wyrazów i ich sensu. O wiele bardziej może dotyczyć tego, do którego się modlimy w modlitwie ustnej, liturgicznej czy osobistej. W czasie rozmyślania i podczas kontemplacji próba odrzucenia roztargnienia równałaby się padnięciu w jego sidła, podczas gdy wystarczy powrócić do swego serca. Roztargnienie wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani, i pokorne uświadomienie sobie tego przed Panem powinno obudzić naszą miłość przede wszystkim do Niego przez zdecydowanie ofiarowanie Mu naszego serca, by je oczyścił. Tu właśnie ma miejsce walka. Chodzi o wybór Pana, któremu mamy służyć. To katechizm Kościoła katolickiego na temat roztargnienia, punkt 1729. Katechizm daje bardzo trafną radę. Próba odrzucenia roztargnienia równałaby się popadnięciu w jego sidła, podczas gdy wystarczy powrócić do swego serca. Najczęściej reagujemy nerwowo, z pewną złością, że w ogóle przychodzą nam do głowy podczas modlitwy takie jakieś myśli czy wyobrażenia i staramy się je zwalczyć, czy przede wszystkim odrzucić. Jednak w podsuwaniu nam pokus nie chodzi o to, byśmy myśleli o czymś konkretnym, ale o to, byśmy nie stanęli przed Bogiem żywym, byśmy się zajmowali czymkolwiek, byle nie byli obecni przed Bogiem. Sam temat rozproszenia jest drugorzędny. Celem kusiciela jest to, by odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Dlatego jest dla niego obojętne, czy myślimy o czymś wzniosłym, czymś, co nas denerwuje, czy będziemy marzyli o czymś, czy walczymy z tymi przychodzącymi na nas myślami. Ważne dla niego jest to, byśmy nie byli obecni przed Bogiem żywym, ale przed czymkolwiek. Stąd próba odrzucenia roztargnienia sama już jest roztargnieniem, równa się popadnięciu w jego sidła. Stąd też praktyczna rada, którą podaje katechizm. Wystarczy powrócić do swego serca. W przypadku medytacji wystarczy powrócić do sentencji, którą przed Bogiem wypowiadamy z serca. To wystarczy. To, co przychodzi na nas, trzeba po prostu ignorować, puścić wolno, nie przyjmować się tym, nie dać się temu zdenerwować, być wobec tego obojętnym. Nie można się dać wyprowadzić z równowagi, wprowadzić w jakąś walkę, w jakieś przepychanki, w jakieś denerwowanie się na siebie lub na innych. Trzeba to zostawić w pokorze serca, wiedząc, że nie jesteśmy doskonali. Trzeba to zignorować, zostawić, puścić i wrócić do tego, co mamy robić. Do tego, co jest naszym narzędziem bycia przed Panem Bogiem. Jednak roztargnienia mają też swój pozytywny wydźwięk. Roztargnienie wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani, i pokorne uświadomienie sobie tego przed Panem powinno obudzić naszą miłość przede wszystkim do Niego przez zdecydowanie ofiarowanie Mu naszego serca, by je oczyścił. Tu właśnie ma miejsce walka. Chodzi o wybór Pana, któremu mamy służyć, jak podaje katechizm. Jak widać, można też roztargnienie wykorzystać po to, żeby się modlić. Kiedy się gdzieś zagubimy w myślach i nagle sobie to uświadomimy, mamy szczególną okazję zwrócić się do Pana Boga. Boże, jaki ja jestem niemądry, albo jaki ja jestem niepozbierany. Oczyść moje serce. To już jest modlitwa prośby. Prośby autentycznej, z jakąś taką nową energią wracamy wówczas do Pana Boga. Idźmy dalej. Katechizm Kościoła katolickiego mówi w punkcie 2730. Od strony pozytywnej walka przeciw naszemu zaborczemu i władczemu ja polega na czuwaniu, na prostocie serca. Gdy Jezus kładzie nacisk na potrzebę czuwania, chodzi zawsze o czuwanie w odniesieniu do Niego, do Jego przyjścia w dniu ostatecznym i każdego dnia, dzisiaj. Oblubieniec przychodzi pośród nocy. Światłem, które nie powinno zgasnąć, jest światło wiary. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Ten fragment to fragment z katechizmu Kościoła katolickiego. Zaborcze, władcze ja. To jest nasze ego, fałszywe ja, które chce rządzić, dominować, które jest zalęknione o samo siebie, o swoją egzystencję, bo jest czymś sztucznym, nie jest stworzone przez Pana Boga. W Ewangelii Pan Jezus najczęściej powtarza słowa Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. To właśnie takie egocentryczne ja walczy o przetrwanie, ono koniecznie chce się utrzymać. Thomas Merton celnie napisał, że tego fałszywego ja Pan Bóg nie zna. On zna to ja, które w nas stworzył i tylko on może prawdziwie, i tylko ono może prawdziwie żyć. Czuwanie jest podstawą, jest podstawową postawą, w której pozostajemy otwarci na Chrystusa. Katechizm bardzo trafnie zwraca uwagę na to, że w Ewangeliach zawsze, kiedy jest mowa o czuwaniu, to jest mowa o oczekiwaniu na Pana, który ma przyjść. To czuwanie nie sprowadza się do tego, żeby po prostu nie zasnąć, ale ono ma wymiar oczekiwania na przyjście kogoś. Jest ono zatem swoistym wychyleniem się ku relacji osobowej, ku spotkaniu. Dlatego prawdziwym czuwaniem jest modlitwa. Modlitwa, która od strony naszego wysiłku jest walką o bycie obecnym i otwartym na Pana Boga. Jak często doświadczamy tej walki w naszych modlitwach, aby być obecnym nie tylko w wymiarze fizycznym, ale przede wszystkim w tej przestrzeni naszego ducha. Aby duchem, ciałem i duszą stanąć przed obliczem Pana Boga, aby w ten sposób się modlić. O to właśnie chodzi w medytacji. Najważniejsza jest obecność, więź osobowa z Bogiem. Oczekiwanie, czuwanie odnosi się ostatecznie do Jego powtórnego przyjścia. Jednak na co dzień odnosi się także do Jego przyjścia dzisiaj. W takiej postaci, w jakiej On do nas przychodzi. Przecież Pan Bóg każdego dnia do nas przychodzi, każdego dnia do nas przemawia. Każdego dnia chce nas tak hojnie obdarowywać dobrem. Przychodzi do nas w postaci sakramentu, przez słowo, przez spotkanych ludzi, w doświadczeniu życiowym. Przy czym Pan Bóg z reguły przychodzi inaczej, niż sobie to wyobrażamy. Z reguły nas zaskakuje i oczekuje od nas czegoś innego, niż się spodziewamy. Stąd czuwanie jest postawą otwartą na inność Pana, który przychodzi. To postawa jest ona przeciwstawna zamknięciu się w takich schematach, jak to miało miejsce chociażby, spójrzmy, w przypadku faryzeuszy, którzy czekając na Mesjasza, nie przyjęli go, gdy on przyszedł, bo inaczej sobie go wyobrażali. W naszym przypadku może być tak samo. Czuwanie związane jest także z aktywnym szukaniem Pana Boga, z wnikaniem w sens tego, co się dzieje, z rozpoznawaniem obecności po owocach. Czyniąc rachunek sumienia na zakończenie dnia, warto również pod tym kątem spojrzeć na te wydarzenia dzisiejszego dnia. Kiedy ja spotkałem Pana Boga? W których momentach swojego życia doświadczyłem Jego obecności? W jakich momentach On do mnie przemawiał? I co chciał mi powiedzieć? Idźmy dalej. Wobec trudności w modlitwie. Kolejną z takich trudności, o której mówi katechizm, jest oschłość. Czytamy w katechizmie na temat oschłości. Jest ona elementem modlitwy wewnętrznej, gdy serce jest wyjałowione, nie znajdując upodobania w myślach, wspomnieniach i uczuciach, nawet duchowych. Jest to chwila czystej wiary, która wiernie trwa przy Jezusie w agonii i w grobie. Jeżeli ziarno pszenicy obumrze, przynosi to mu obfity. Jeśli oschłość pochodzi z braku korzeni, gdyż słowo padło na skałę, wówczas walka zależy od nawrócenia. To jest Kościoła Katolickiego, punkt 2731. Istnieje oschłość, która jest elementem zwykłego rozwoju. Niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w Tobie, Boże. Tak pisze święty Augustyn. Kiedy doszliśmy do pewnego poziomu duchowego, nasze dotychczasowe praktyki pobożne przestają nas zadawalać i pojawia się poczucie frustracji, które wynika stąd, że formy modlitwy, jakie dotychczas praktykowaliśmy, już nie są adekwatne do naszej świadomości i życia. Musi się w nas coś przełamać. Musi nastąpić nowe nawrócenie, nowy etap, nowe przemyślenie. Nowe również takie w nas, no, myślenie, które otworzy nową perspektywę, nowe wartościowanie, nowe spojrzenie, nowe rozumienie więzi z Panem Bogiem. Trzeba zmienić samonastawienie i oczekiwanie wiążące się z modlitwą i jej znaczeniem w naszym życiu. Zanim jednak odkryjemy, że nasze dotychczasowe nastawienie są błędne i zmienimy je, doświadczamy oschłości, którą trzeba przetrzymać, ufając, że Bóg nam wskaże właściwe wyjście z tej sytuacji. I jest to jednocześnie próba naszego zawierzenia Panu Bogu. Jest to szczególnie trudne, gdy brak takiego dobrego przewodnika na drodze duchowej, a bywa jeszcze trudniejsze, gdy nasz przewodnik albo po prostu ogólne mniemanie starają się nas utwierdzić w starych wyobrażeniach i oczekiwaniach, widząc w doświadczonej osłości jedynie pokusę szatańską. Jeżeli natomiast osłość pochodzi z braku korzenia, czyli z braku wiary, to taką osłość może pokonać jedynie nawrócenie. Inaczej osłość przyjmuje charakter acedyczny, to znaczy staje się chorobą, rodzajem stagnacji, zamknięcia, bo nie potrafimy wyjść z frustracji powstałej na skutek rozbieżności pomiędzy naszymi pragnieniami, które napędzane fałszywymi wyobrażeniami, a niemożnością ich zrealizowania. Konieczne jest wówczas nawrócenie, czyli zmiana spojrzenia na rzeczywistość i jej sens. I w jednym, i w drugim przypadku chodzi o przemianę, o metanoję. Przemianę spojrzenia i wartościowania. Tyle, że w drugim przypadku ma ona charakter zasadniczy, a w pierwszym jest kolejnym etapem wzrostu. Idźmy dalej w naszych rozważaniach, przejdźmy do kolejnego podpunktu. Wobec pokus w modlitwie, tutaj chcemy rozważyć dwie rzeczywistości, brak wiary oraz znużenie. Modlitwa jest walką odnoszącą się do konkretnych wyborów i postaw. Zarówno wiara, jak i modlitwa są na wskroś konkretnymi, żywymi relacjami, dlatego walka o nie toczy się w obszarze tego, co konkretnie wpływa na nasze decyzje i wybory. Najczęstszą i najbardziej ukrytą pokusą jest nasz brak wiary, na temat którego katechizm pisze w następujący sposób. Objawia się on nie tyle przez wyznanie niedowiarstwo, co przez faktyczny wybór. Gdy zaczynamy się modlić, natychmiast tysiące prac i kłopotów uznanych za bardzo pilne wchodzą na pierwsze miejsce. I znowu jest to chwila prawdy serca i wyboru miłości. Zwracamy się do Pana jako do naszej ostatniej ucieczki, ale czy naprawdę w to wierzymy? Albo bierzemy Pana za sprzymierzeńca, ale serce ciągle jeszcze pozostaje zarozumiałe. W każdym przypadku nasz brak wiary ukazuje, że nie jesteśmy jeszcze w postawie serca pokornego. Beze mnie nic nie możecie uczynić. To katechizm Kościoła katolickiego na temat braku wiary, punkt 2732. Kiedyś uczono nas, że wierzyć to znaczy przyjąć za prawdę to, co Pan Bóg objawił, a Kościół podaje do wierzenia jako objawione. Takie określenie wiary sugeruje jednak coś na kształt wiedzy. Wiara byłaby zastępnikiem wiedzy w obszarze, który wymyka się zwykłej wiedzy. Przy takim rozumieniu wiary nacisk byłby położony na poprawność doktrynalną wiary. Stąd podstawą dla wiary była deklaracja w odniesieniu do prawd wiary, a właściwie treść intelektualna tych prawd, czyli ważna była deklaracja ideowa. Natomiast wiara w pojęciu biblijnym jest zawierzeniem, czyli relacją osobową, która się weryfikuje nie tyle na płaszczyźnie deklaracji, ale konkretnych postaw, czytam w Ewangelii według świętego Mateusza, nie każdy, który mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. To faktyczne wybory pokazują, czy jesteśmy wierzący, czy nie. Gdy zaczynamy się modlić, natychmiast tysiące prac i trosk uznanych za bardzo pilne wydaje się najważniejsze. I znowu jest to chwila prawdy serca i wyboru miłości, czytamy w katechizmie. Co jest dla nas naprawdę ważniejsze? Wyznajemy, że wiara jest konieczna do zbawienia, ale czy my naprawdę to wierzymy? Niestety istnieje w nas stała tendencja do mniemania, że sami sobie poradzimy nawet wtedy, gdy widzimy, że tak wiele rzeczy wymyga nam się. Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział: beze mnie nic nie możecie uczynić. Odnosi się to do naszego życia duchowego. Jeżeli ma się w nas coś dobrego dokonać, to tylko mocą Jego łaski, na podstawie naszego przyzwolenia wyrastającego z wiary, czyli zawierzenia. Zwykle staramy się w życiu odróżnić sprawy ważne od tych mniej ważnych. Jednak trzeba wiedzieć, że w praktyce zasadniczy podział polega na różnicy między sprawami pilnymi i ważnymi. Jeżeli ktoś żyje spontanicznie, to zawsze sprawy pilne wyprą u niego sprawy ważne. To się dzieje, jeżeli spraw ważnych nie ustawimy jako niewzruszony filar, a sprawy pilne będą dla nas musiały się zmieścić pomiędzy tymi filarami. Jeżeli nie uświadomimy sobie tej prawdy, to możemy mniemać, że jesteśmy osobami wierzącymi. Przecież wierzymy, że jest Pan Bóg, że jest Jezus Chrystus, że On jest Jego Synem. Jednak w praktyce na modlitwę nie mamy czasu, bo sprawy pilne wypierają ważne. Prawdziwa wiara prowadzi do wierności w zawierzeniu. Jeżeli zauważymy, że w praktyce nie modlimy się, to znaczy, że w istocie zdradzamy tego, któremu zawierzyliśmy i w istocie nie jest on dla nas najważniejszy. Niech Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, a wszystko inne wówczas będzie na właściwym miejscu w naszym życiu. Modlitwa jest wyborem. I to w każdym przypadku. Bo zawsze sprawy pilne przeszkadzają w jej podjęciu i prowadzeniu. Jeżeli będziemy modlić się tylko wtedy, kiedy przyjdzie nam tak zwane natchnienie, to w istocie prawie nigdy nie będziemy się modlić. Jeżeli jednak dalej mniemamy, że jesteśmy wierzący, to się oszukujemy lub nie mamy elementarnej wiedzy o podstawowych prawdach związanych z życiem duchowym oraz zupełnie nie znamy siebie samych i swojego życia. Modlitwę trzeba wybrać i zdecydowanie się jej trzymać. Często też mniemamy, że to my coś ofiarujemy Panu Bogu na modlitwie. A to jest zupełnie w drugim kierunku, w drugą stronę. To my tak wiele otrzymujemy na modlitwie. Gdybyśmy byli świadomi tego, czym jest modlitwa, czym jest staniecie przed Panem Bogiem, to jakże wiele, to nasze życie byłoby jedną nieustanną modlitwą i tak powinno być. Idźmy dalej w naszych rozważaniach. Teraz wobec pokus na modlitwie katechizm mówi również o znużeniu. Czytamy w katechizmie: inną pokusą, która wynika z zarozumiałości, jest znużenie. Ojcowie duchowni rozumieją przez nie rodzaj depresji na skutek porzucenia ascezy, zmniejszania czujności, zaniedbania serca. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Z im większej wysokości się spada, tym bardziej jest to bolesne. Bolesne zniechęcenie jest odwrotnością zrozumiałości. Kto jest pokorny, nie dziwi się swojej nędzy, ponieważ prowadzi go ona do większej ufności i wytrwania w stałości. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 2733. Istnieją dwa rodzaje depresji duchowej. Jedna jest nazywana przez mnichów acedią. Jest ona rodzajem choroby duchowej wynikającej z braku ascezy. Acedia jest jednoczesnym i długotrwałym pobudzeniem popędliwości i pożądliwości. Ta pierwsza złości się na to, co obecne, druga zaś pożąda tego, co nieobecne. Acedia to stan duchowego zniechęcenia, znużenia, osłości, albo mówiąc inaczej, duchowa depresja. Jest to pewien rodzaj frustracji, który wynika stąd, że człowiek ma jakieś pragnienie, które jednak się nie realizuje, co rodzi złość na własną niemożność osiągnięcia tego, czego się pragnie. Czasem człowiek próbuje to przełamać przez aktywizm, który także nie daje mu pełnej satysfakcji. Taką ucieczką może być także aktywizm religijny. Natomiast katechizm mówi o innego rodzaju depresji, która wynika ze świadomości, że po opanowaniu pożądliwości w namiętnej części duszy człowieka jest o wiele wyżej od innych ludzi, którzy z tymi pożądliwościami nieustannie się borykają. Pojawia się wówczas chęć uzyskania potwierdzenia ze strony Pana Boga, że tak jest. Jest to próżna chwała, która powoduje, że asceta traci całą wartość, tą wartość dotychczasowego wysiłku. Właśnie w odniesieniu do tej sytuacji mnisi mówili, z im większej wysokości się spada, tym bardziej jest to bolesne, jak cytuję katechizm Kościoła Katolickiego. Na koniec przypowieści o faryzeuszu i celniku w świątyni, którzy przyszli, aby spotkać się z Bogiem, aby pomodlić się. Pan Jezus powiedział: każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Pycha, która rodzi się z próżnej chwały, jest właściwie źródłem wszystkich grzechów. A jedynym antidotum na to jest pokora. Kto jest pokorny, nie dziwi się swojej nędzy, ponieważ prowadzi go ona do większej ufności i wytrwania w stałości, jak podaje katechizm. Jeden z ojców pustyni, Abba Antoni, mówił w następujący sposób: zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi. Jęknąłem więc i powiedziałem: a któż się im wymknie? I usłyszałem głos mówiący do mnie: pokora. Kto wpadnie w pychę, doświadcza głębszej depresji, zniechęcenia, które ostatecznie prowadzą niejednokrotnie do rozpaczy. Konsumpcyjne nastawienie, podsumowując, nastawienie do życia powoduje, że modlitwa bywa utożsamiana ze zwykłym procesem psychologicznym lub wysiłkiem koncentracji oraz traktowana jako luksus, na który nie można sobie pozwolić z powodu nawet niejednokrotnie takiego wielkiego w dzisiejszych czasach nawału rozmaitych zajęć. Jest ona także przedstawiana jako ucieczka od świata. Na drodze owocnej modlitwy pojawiają się trudności, takie jak roztargnienie, osłość, a także pokusy w postaci braku wiary i znużenia. Modlitwa jednak, będąc nie tylko wysiłkiem człowieka, ale także darem Bożym, może się doskonalić przez pokonywanie tych trudności, pokonywanie tych pokus. Ale do tego potrzebna jest pokorna ufność serca. I o tę pokorną ufność serca trzeba nam zabiegać, trzeba nam również polecać w naszych modlitwach, czy modlimy się o tę pokorną ufność serca.